Dziś, proszę Państwa, kontynuujemy temat tradycji kulinarnych. Niedawno rozmawialiśmy o jedzeniu zapustnym. Teraz weszliśmy w czas Wielkiego Postu, tak zwanego przydnówka. Dla wielu osób jest to zupełnie nieznane pojęcie, ale ono kiedyś istniało i wydawać by się mogło, że dzisiejsze diety, dzisiejsze nawet leczenie częstokroć bierze swoje korzenie właśnie z tamtego okresu. W studiu znany Państwu już Krzysztof Zieliński, regionalista, historyk kulinariów, także juror kulinarny i influencer. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Przed wejściem do studia zaczęliśmy o tym rozmawiać. Przednówek. Gdybyśmy dziś zapytali młodych ludzi, co to jest, to tak nie bardzo będą wiedzieli, co to jest. Czy on nadal funkcjonuje, jaką on rolę w ogóle spełniał i spełnia?
Znaczy, w tej chwili funkcjonuje bardziej jako element historii wsi polskiej. Natomiast jest bardziej może chyba takim terminem związanym z pogodą, z przyrodą, a na pewno nie w kontekście jedzenia. To zniknęło co najmniej dwa pokolenia temu, a XVIII wiek, XIX wiek i jeszcze pierwsza połowa wieku XX, przednówek był czasem głodu, był czasem nędzy, rozpaczy, czasami czasem śmierci, kiedy po prostu jak nie było co jeść, to umierano. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że ten przednówek to był taki składnik, można by powiedzieć, dziejów chłopów, bardzo istotny. Mówiliśmy poprzednim razem o tym, że właśnie w te zapusty wykańczano wszystko. Mięso, tłuszcze, myślę oczywiście o maśle, pozostałe tłuszcze można było spożywać, albowiem w czasach postu to było po prostu zakazane. Chłopi bardzo twardo chodzili stopami po ziemi, nie było żadnych problemów. Mieli świadomość tego, że po prostu nic się nie może zmarnować. Więc zjadano to, co po prostu było wiadomo, że będzie zakazane. Sioda Popielcowa zaczynała ten czas Wielkiego Postu, te 40 dni po bardzo trudnych do przetrwania, bardzo monotomatycznie menu i po prostu trzeba było żyć. Co wówczas jadano, kiedy jeszcze ta komora, tak się kiedyś nazywała właśnie spiżarnia, była pełna? No, dawniej potrawy były, proszę wierzyć, bardzo proste. Okraszane właśnie olejem lnianym albo konopnym. Podstawą były od połowy XIX wieku ziemniaki. Do połowy wieku XIX to były oczywiście różnego rodzaju kasze, topinambur na przykład. To były rzeczy z punktu widzenia współczesnej dietetyki bardzo zdrowe, miejmy tą świadomość. No ale nie towarzyszyły temu żadne dodatkowe elementy. To było tylko i wyłącznie to. Ziemniaki dla oszczędności gotowano właśnie w tak zwanych mundurkach albo po prostu pieczono w popiele, żeby tego było więcej, żeby ten żołądek czymś bardziej wypełnić, a popijano to wszystko wodnistą zupą z cebuli. Naprawdę menu nie było zbyt bogate. Z gotowanych, tłuczonych ziemniaków z dodatkiem mąki razowej albo mąki przygotowano popularną lemieszkę. To była taka, można by powiedzieć, takie placuszki. Gospodynie zgotowały zalewajkę, kapustę kwaszoną z kminkiem, brukiew albo czarną rzepę. I to było takie menu biedniackie. Komornicy, chłopi, którzy po prostu tych morgów za dużo nie mieli. Ciut inaczej to wyglądało w bogatszych domach wiejskich, gdzie na przykład często spożywano marynowane śledzie, które trzeba było po prostu kupić w karczmie, albo, szczególnie to dzieci lubiły, tak zwany grzybek, czyli omlet na słodko. No były kury w tych bogatszych domach. No i tak można by powiedzieć, nie było różowo. Co miało szansę na przetrwanie? Co można było przechować? Otóż przede wszystkim główki kapusty. Mówimy o tych rzeczach, które udawało się czy w piwnicach. Pamiętajmy o tym, że te piwnice to były te takie wkopywane w ziemię. Jeszcze gdzieniegdzie na wsiach można coś takiego znaleźć, które przez cały rok utrzymywały stałą temperaturę. Główki kapusty, ziemniaki, buraki, marchew, skorzonera. Teraz w najlepszych kuchniach ona jest serwowana. Chrzan, cebula, czosnek. To były rzeczywiście z jednej strony bogactwo witamin, te rzeczy, szczególnie ostatnie, które wymieniłem, ale z drugiej strony one dawały szansę na to, żeby po prostu przetrwać. No, mięsa już wtedy po prostu nie było, nie było tak na to możliwości i szansy. A w spiżarni, czyli w komorze, kiszona kapusta, beczki, zawsze ten specyficzny zapach. Jeszcze ja go pamiętam w sklepach z warzywniakach. Resztki mąki, ogórki kiszone. To można by powiedzieć, to było to, co rzeczywiście udawało się po prostu przechować. Pamiętajmy o tym, że lodówki, chłodziarki to jest wynalazek drugiej połowy XX wieku. Ale co jest także jeszcze istotne, niska temperatura, więc mamy zimę, proszę pamiętać, styczeń, luty, marzec, to kiedyś były rzeczywiście zimy solidne, z mrozami i one ułatwiały przechowywanie tej żywności, chociaż miejmy to świadomość, że po kilku miesiącach przechowywania w takich, a nie innych warunkach ziemniaki były nadgniłe, główki kapusty, to zjadano. Wycinano rzeczy najbardziej zepsute, a reszta po prostu jednak była do konsumpcji.
A kiedy tak naprawdę pojawiał się przednówek?
Właśnie to jest ciekawe, bo w literaturze spotkałem się z różnymi terminami, jeśli chodzi o przednówek. Taki najbardziej oczywisty to od nowego roku, do pierwszych żniw jęczmienia. Stąd druga nazwa przednówka przedżniwek. Ale to już oczywiście bardziej z punktu widzenia etnologii termin znany. Inni twierdzą, że przednówek kończył się świętego Marka 25 kwietnia, więc można by powiedzieć, że jest jeszcze przesuwane poza Wielkanoc. Istniało wtedy takie przysłowie, które pozwolę sobie zacytować: na świętego Marka nie ma co włożyć do garka. A jeszcze dla innych to dopiero właśnie święta Wielkiej Nocy zamykały ten czas przednówku. Rzeczywiście po świętach Wielkiej Nocy mamy już zieloną trawę, jest tego zdecydowanie więcej. Widać, że przyroda się budzi do życia i okrutne przysłowie, które zacytuję w tej chwili: kiedy starzec przeżył marzec, to będzie żył. Makabryczne, ale no niestety bardzo mocno związane z ówczesnymi czasami, ale stosujemy jeszcze do dzisiaj inny termin, też można by powiedzieć forma przysłowia, byle do wiosny. Bardziej humorystycznie, wtedy zupełnie o innym, można by powiedzieć, znaczenie tego wszystkiego chodziło.
No właśnie, powiedział pan, kiedy już ten przednówek powoli się kończył, przychodziła wiosna, zaczynała pojawiać się trawa i zioła, chwasty się zaczynały pojawiać i wydaje się, że one też stanowiły swego rodzaju pożywienie w tamtym okresie, kiedy nic jeszcze nie urosło takiego do zjedzenia.
My mówimy chwasty, a te 100 lat temu to były bardzo dobre produkty, które nadawały się absolutnie do jedzenia. Rośliny przednówka, o tak to można nazwać, z nich przygotowano różnego rodzaju napoje, wywary, kompoty, herbatki. One stanowiły bardzo mocne wzmocnienie organizmu. To była podstawa tego wszystkiego oczywiście. Więc przygotowywano je z młodych liści i pędów, gałązek, pączków, korzeni. Po prostu ta wiedza była wtedy oczywista. Ta wiedza była gwarancją przeżycia. Jeżeli tej wiedzy nie było, no to po prostu były bardzo poważne problemy. Dzisiaj znamy herbatki z pędów malin. Wtedy tak samo te maliny się pojawiały. Jeżyny, porzeczka czarna, czerwona, porzeczka alpejska. To wszystko rosło albo na dziko, albo w tych różnych ogródkach, które towarzyszyły siedlisku. Z kwiatów leszczyny, liści mięty, melisy, borówki brusznicy, brzozy z gałązek. Robiono po prostu różnego rodzaju właśnie napary, wywary. I one z jednej strony oczywiście zapełniały żołądek, a z drugiej strony miały bardzo ważne elementy zdrowotne, usuwały różnego rodzaju dolegliwości. Jadano rzeczy niezbyt świeże. Wiele z tych rzeczy, które wymieniłem, one łagodziły problemy właśnie żołądkowe. Wiele roślin miało zastosowanie również na surowo, jako drobno krojone zielone do pajdy chleba lub jako kwiaty podawane w całości, na przykład fiołek leśny. Jadano go po prostu jako produkt, który dawał po prostu jakieś możliwości zapełnienia żołądka. Czosnek niedźwiedzi do dzisiaj, zresztą przeżywa od kilku lat niesamowity renesans. W restauracjach możemy już różnego rodzaju dania spożywać z czosnkiem niedźwiedzim. Już nawet są technologie przechowywania całych liści. On jest mrożony i przechowywany. No ale okazuje się, że jest po prostu bardzo, bardzo zdrowy. Pokrzywa, bluszczy kurdybanek, babka, podbiał, tymianek. To wszystko po prostu miały one właściwości lecznicze, ale także wspomagały układ odpornościowy ludzkiego organizmu i pozwalały po prostu przetrwać. No to była podstawa. Rośliny właśnie nie miały tylko żywić, ale też chronić, a w razie potrzeby leczyć. To można by powiedzieć, że to jest bardzo ważny element. Od lutego odciągano już soki z brzozy. Pijemy. Kupujemy nawet butelki ze skołą. Jest ona coraz bardziej popularna, ale oprócz brzozy były także klon, grab. One były smaczne, odżywcze, a także miały przyjemny, słodkawy smak. Dzieci bardzo to lubiły. Na zbiory nowalijek wysyłane były właśnie dzieciaki zaopatrzone w kobiałki. One po prostu musiały swoje odrobić i to zielone to były na przykład różnego rodzaju liście, młode pędy, łodygi oraz zioła. To wszystkie te rzeczy dzieci po prostu dokładnie wiedziały i to, co było na tych trasach ich przemarszu przez łąkę, przez zagajniki, przez las, wracały im i mamy robiły po prostu różnego rodzaju dania. Ja jeszcze należę do tego pokolenia, które pamięta, jak właśnie na nasypach kolejowych zrywaliśmy jako dzieciaki. Dziki szczaw.
A jaki chleb wtedy jadano? Przecież chleb zawsze był podstawą wyżywienia.
Ale tego chleba było już mało. Pamiętajmy z prostej przyczyny. Mąka się powoli na przednówku kończyła, a chleb musiał być po prostu. Co 2 tygodnie uruchamiano piec chlebowy. I teraz co robiono? Otóż, żeby tą mąkę oszczędzić, ewentualnie dodać. Wypełniacze były różne. na przykład odgoryczone, bo one były bardzo gorzkawe, i zmielone żołędzie. Siekano zioła, pokrzywa, lebioda, mielono orzechy włoskie i laskowe, rozdrabniano liście tataraku, liście lipy i liście dębowe, dodawano zmiażdżoną korę brzozy, dodawano nasiona, a nawet igliwie sosny, wyki i owce lipy, a nawet obierki z ziemniaków, żeby tylko po prostu tego chleba było więcej i żeby on ten żołądek zapełnił. W sytuacjach drastycznych, dramatycznych, gospodynie dodawały glinę, opiłki drewniane, a nawet popiół drzewny. Był to tak zwany chleb głodowy. Myślę, że 100 lat temu tak mogło po prostu te przednówki wyglądać. Może nawet trochę później, lata 30, 40, szczególnie z powodów wojny. Więc nie było różowo, jak widać.
Czy tego typu zupy i potrawy przetrwały w regionalnych kuchniach?
Ja jeszcze miałem przyjemność spróbować, zresztą jeśli dobrze pamiętam, nawet to ta zupa wygrała na festiwalu Podkarpackie Smaki w Górnie, koło gospodyń wiejskich, to było chyba gmina Lubaczów, jeśli dobrze pamiętam, przywiozły łobodziankę. Zupa z lebiody, to jest ta nazwa powszechna, druga nazwa to komosa, a w obszarze lubaczowskiego nazywają ją łoboda. Ta zupa była przepyszna, o takim delikatnym orzechowym smaku. Oczywiście ona była z różnego rodzaju dodatkami, które panie z koła gospodyń wiejskich po prostu zadbały o to, żeby było odpowiednio, ale okazuje się, że łobodzianka jest naprawdę dobrą zupą, we współczesnym oczywiście wydaniu.
Jak wyglądał dzień przednówkowy?
Absolutna ścisła reglamentacja żywności. Na czym to polegało? W pierwszej kolejności posiłki otrzymywali ojcowie rodzin oraz dzieci. W dalszej kolejności oczywiście kobiety i osoby starsze. Tak to niestety wyglądało i to było oczywiste. Jadano raz dziennie. Przesypiano śniadanie. Po prostu prac rolnych nie było, w związku z tym wstawano na tyle późno, żeby śniadanie nie było, można by powiedzieć, potrzebne. Skromny obiad i następnie po prostu razem z kurami. Nawet do dzisiaj używamy takiego określenia, po prostu cała rodzina szła spać. Więc można by powiedzieć, że to było takie przeżycie przy najmniejszym wysiłku, żeby tej żywności po prostu starczyło. Dzięki temu po prostu właśnie oszukiwano organizm. Raz dziennie żołądek był napełniany, dużo spano. Nie wykonywano żadnego wysiłku takiego fizycznego, który by powodował, że po prostu jeść trzeba dużo więcej. Co było tym posiłkiem? Do zup dodawano nieco grochu i kaszy, czasami właśnie wspomniana lebioda i pokrzywa. Pokrzywy rzeczywiście pojawiały się wczesno. Jedzono też zapomnianą już dziś kotewkę, czyli orzech wodny. Tak no na tym naszym Zalewie Rzeszowskim jest stanowisko kotewki orzecha wodnego. Wybierano pędy tataraku, które okazywały się bardzo dobrym elementem tej diety, a także były one słodkawe, więc dzieci bardzo chętnie po prostu je jadły. I wielkim rarytasem dla dzieciaków były kwiaty akacji, które pojawiały się także stosunkowo wcześnie i były najchętniej właśnie jadane na surowo z racji tego swojego słodkawego posmaku. Jeszcze w latach 50., to mam taką informację, ubiegłego wieku na przednówku właśnie w okolicach Kolbuszowej nadal zbierano ziarna trawy zwanej dzikim prosem, tak zwana chwastnica. Ten pospolity właśnie chwast występował głównie na polach wśród roślin okopowych. Jego nasiona obrabiano właśnie jak proso, wykorzystywano do przygotowania placków, makaronów albo tak zwanej brei, czyli coś, co zapełniało solidnie żołądek. Kiedy wczesną wiosną zaczynało brakować pożywienia, chodzono na tak zwane podżynki. To też właśnie informacja od etnografów. Ścinano wtedy jeszcze zielone kłosy żyta, które bardzo skrupulatnie łuskano w domu. Następnie one były właśnie w tych garnkach, żeleźniokach prażone, dodawano trochę masła, wsypywano na przemian ziarno i duszono pod przykryciem. I właśnie to była potrawa, którą nazywano porką lub parką. I to było też często, no jak nie było nic innego, to trzeba było z takich rzeczy po prostu korzystać. Więc przednówek był synonimem biedy, nędzy, śmierci, ale my tego problemu na szczęście już nie mamy.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Zieliński, regionalista, historyk kulinariów, juror kulinarny i influencer, był gościem audycji Agroeko.
Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.